Partnerem odcinka jest firma Aliter Networks, specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości odnawianych urządzeń sieciowych takich marek jak Cisco czy Juniper. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług oferowanych przez Aliter, wejdź na stronę www.aliternetworks.com. Odcinek 19. Automatyzacja sieci okiem eksperta. Druga część wywiadu z Piotrem Wojciechowskim. Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak i wraz z Łukaszem Kowalskim tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Cześć, z tej strony Damian Michalak na styku sieci.pl i witam Cię bardzo serdecznie w drugiej części mojego wywiadu z Piotrem Wojciechowskim. Jeżeli nie wiesz, kim jest Piotr, bądź ciekawi Cię, jak wygląda wspólny mianownik między światem IT a RODO, to odsyłam Cię do poprzedniego odcinka na www.nastykusieci.pl/018. Tymczasem w dzisiejszym odcinku skupimy się nieco bardziej na aspektach automatyzowania sieci. Piotr opowie m.in. o tym, czym się różni użytkowanie automatyzacji od jej budowania, przy okazji podpowiadając, od czego zacząć. W trakcie naszej rozmowy przewinie się jeszcze kilka innych wątków. Dowiesz się m.in. w jaki sposób Piotr pojawił się jako prelegent na Pelnogu, dlaczego warto być początkującym sieciowcem oraz jaką wartość dodaną może firmom przynieść połączenie sił kilku sieciowych ekspertów pod wspólną marką, w tym przypadku Inleo. Zapraszam do rozmowy. W dzisiejszym odcinku moim i waszym gościem po raz kolejny zresztą jest Piotr Wojciechowski, z którym być może miałaś okazję usłyszeć ostatni odcinek podcastu, w którym rozmawialiśmy na temat RODO. Jeżeli nie, to odsyłamy do niego w notatkach pod tym odcinkiem. Natomiast w dzisiejszej rozmowie chciałem poruszyć troszeczkę tematykę dookoła tego, co się dzieje w ramach Pelnoga, przy okazji również którego się spotykamy. 23. edycja Pelnoga. Ja osobiście miałem okazję bywać na wcześniejszych edycjach Pelnoga, na 13., 14., na Infrastructure dwukrotnie. No i gdzieś tam zawsze twoja osoba się przewijała, jakby jesteś stałym bywalcem, tak? Członek Rady Programowej zresztą. Jeżeli w ogóle ktokolwiek ma ochotę się dowiedzieć nieco więcej na temat Piotra, czym się Piotr zajmuje, to odsyłamy właśnie do poprzedniego odcinka, gdzie Piotr trochę więcej, tak, gdzie Piotr trochę więcej na ten temat powiedział, również linki poniżej. Także przejdźmy teraz właśnie do tej kwestii Pelnoga. Zacznijmy może od tego, jak się znalazłeś, Piotr, w Radzie Programowej Pelnoga.
Czy ja w ogóle zacznę od tego, jak się znalazłem na Pelnogu? To był mniej więcej Robert Szlaski. Piotr, chcesz jechać do Krakowa na konferencję? I pojechałem. To pamiętam, to była pierwsza konferencja, się odbywała jeszcze na Wawelu. I jestem jednym z bardzo nielicznych, jeżeli już nie jedynym, który był na wszystkich edycjach. Od bodajże 8. edycji jako prelegent, tylko pierwszych tych 6-8 tam jakoś tam było mniej więcej jako uczestnik. Potem od każdej prelekcji jako prelegent, a to już jest mój trzeci rok w Radzie Programowej, praktycznie od początku. I to, co też mnie bardzo cieszy, ja jestem tą częścią Rady wybieraną głosami uczestników, więc widać, że robota, którą tutaj robię, jest bardzo dobra. Jak się znalazłem, to było ogłoszenie o pracę takie bezpłatne. Generalnie, jak każda konferencja, generalnie każdy twór, wiadomo, przeżywa swoje wzloty, upadki, okresy mocniejszego rozwoju, słabszego i tak dalej. Tutaj organizatorzy w pewnym momencie, bo wiadomo, pierwotna Rada Programowa to był Andrzej Mazurek, to był Łukasz Bromilski, więc tak naprawdę osoby bardzo znane w świadku sieciowym, w różnych jego poletkach. Natomiast w pewnym momencie organizatorzy konferencji Leproida postanowili porozszerzać ten zespół, żeby, wiadomo, że jak ktoś się zastanie zbytnio, no to niekoniecznie, już nie chcę powiedzieć, że zaczyna śmierdzieć, ale generalnie wiadomo, że trzeba wpuścić nową krew. Chłopaki, którzy są ze starej Rady Programowej, nadal uczestniczą w pracach tej obecnej Rady Programowej. Jak najbardziej wszyscy słuchają ich zdania, większość decyzji tutaj demokratycznie robiona, więc zdecydowanie koledzy nam nie śmierdzą, są naszymi dobrymi kolegami i nadal współtworzą tą konferencję. Natomiast rzeczywiście przyszła rada, która była związana, ludzie, którzy byli związani z konferencją od samego początku, którzy chcieli wnieść pewne swoje idee, które gdzieś tam wymieniali się z organizatorami, więc myśmy aplikowali i gdzieś tam zostaliśmy wybrani, więc to oznacza, że już byliśmy jako speakerzy i jako osoby przewijające się przez rynek IT w jakiś sposób rozpoznawalni. Ten skład z roku na rok się tam trochę zmienia. Jest rzeczywiście pewien taki core osób, które bardzo się angażują i bardzo chcą tą konferencję rozwijać. Zazwyczaj jedna, dwie osoby gdzieś tam co roku tymi głosami uczestników są zmieniane i one gdzieś tam jak najbardziej także swoje świeże spojrzenie przenoszą. No więc w ten sposób znalazłem się w Radzie Programowej i dostałem rzeczywiście realny wpływ na największą konferencję ICT w Polsce, mogąc pokazać, które tematyki są ciekawe, nie tylko jako prelegent, pomagając także osobom i doświadczonym, i które dopiero co przyszły, które wchodzą na pierwszy nawet raz na scenę, pomagamy dopracować te tematy tak, żeby one były jak najbardziej ciekawe. Szukamy tematów niszowych. No kto by powiedział, że na pewno będzie się wielkim powodzeniem wykład z matematyki. Ja się dowiedziałem od profesora Mozgawy, jak się wierci wiertłami kwadratowe dziury, co dla mnie jako inżyniera było dość ciekawym zaskoczeniem. Ale się okazuje, że są takie tematy. Ja zapraszałem prawników na różnego rodzaju prawne rozmowy. Mieliśmy bardzo softowe tematy o soft skillach w branży IT. Zresztą bardzo dobrze sprawdza się model tego, że pierwsze tematy, sesje plenarne nie są związane stricte z informatyką, a w szczególności nie z tym korem branży ICT, którym tutaj tak naprawdę wszyscy reprezentujemy. No, wywodzimy się z konferencji operatorów telekomunikacyjnych i dostawców kontentu tak naprawdę. I nagle się okazuje, że przychodzi człowiek i mówi, jak zrobili zdjęcie czarnej dziury. Przychodzi inny człowiek i mówi, jak to organizowali wyprawy na szczyty górskie, prawda? Mieliśmy pół roku temu Jaśka Mela, który pokazywał, jak przełamać własne tak naprawdę słabości, własne ograniczenia i że sky is the limit tak naprawdę. I się okazuje, że bardzo fajnie ludzie czerpią z tego inspirację, a poza tym stwarzamy bardzo dobrym tutaj, poza częścią merytoryczną, możliwości kolorowych rozmów, żeby ludzie z branży raz na pół roku się rzeczywiście spotkali w tym gronie, bo tak naprawdę w rozmowach toczą się najciekawsze pomysły, więc to działanie w Radzie Programowej jest naprawdę bardzo inspirujące. To naprawdę nie jest tak, że my sobie siedzimy albo wymienimy parę maili, bo tu są bardzo burzliwe i rzeczywiście poza... My namawiamy osoby do zgłoszenia swoich prelekcji, ale też musimy często o swoich jakichś tam faworytów walczyć, bo ta Rada Programowa to jest rzeczywiście kilka osób plus organizatorzy i każdy próbuje gdzieś tam pokazać ciekawe aspekty tego IT przez swój pryzmat patrzenia na ten świat, co dodaje tak naprawdę wartość, bo każde nasze spojrzenie jest, wiadomo, unikalne.
No, wywieranie wpływu właśnie na kształt Pelnoga jako członek tej rady programowej to jest jedna rzecz, ale tak jak wspomniałeś, również jako prelegent zaczynałeś swoją przygodę z Pelnogiem. No, nie bywałem na tych pierwszych edycjach, więc nie mogę niestety się odnieść do twoich wystąpień wtedy. Natomiast będąc na ostatnich edycjach, na tegorocznej edycji, czy również obserwując czasami nagrania z poprzednich edycji, które są dostępne również w internecie, swoją drogą zalinkujemy chyba również pod spodem w notatkach, no to można odnieść takie wrażenie, że w ostatnich latach dosyć mocny nacisk położyłeś na wątek całej automatyzacji sieci. I również twoje wystąpienie w tym roku było z tym związane. Niewątpliwie jest to dosyć teraz taki, no nie powiem, że jest hype na automatyzację, bo za tym już dawno jesteśmy, natomiast jest to coś, nad czym no chyba nikt już nie ma wątpliwości, że należy przysiąść, należy się nad tym skupić, no bo jeżeli tego nie zrobimy, no z tego rynku prędzej czy później możemy wypaść, tak czy siak. I teraz pytanie do ciebie jako do osoby właśnie takiej bardziej już doświadczonej w tym temacie. Od czego zacząć? Ponieważ mamy bardzo szerokie portfolio, że tak powiem, produktowe. Tak? Mamy Ansible'a, mamy Jenkinsa, mamy Pythona i to powoduje bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, takie troszeczkę zaniepokojenie i taki troszeczkę chaos związany z tym właśnie, od czego ja mam tak naprawdę zacząć? Co jest pierwszym krokiem?
Pierwszym krokiem jest postawienie sobie i znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy chcemy tworzyć automatyzację, czy jej tylko używać. Bo jeżeli chcemy używać jedynie automatyzacji, to tak naprawdę stajemy się użytkownikiem jakiegoś systemu GUI względnie CLI-a, w którym będziemy uruchamiali, interpretowali te rzeczy, które będą się działy w tle. I to jest wtedy najłagodniejsze zderzenie z automatyzacją, bo nie musimy mieć żadnych skillów związanych z kierunkiem, w tym, którym automatyzacja w tym momencie się rozwija. musimy mieć skille analityczne, żeby odpowiednio zinterpretować, umieścić w pewnym świecie, który jest stworzony w naszej infrastrukturze wyniki, odpowiednio do nich dostosować kolejne akcje, natomiast nie musimy mieć wiedzy technicznej, a przynajmniej mieć ją w sposób minimalny. Natomiast jeżeli zdecydujemy się, że chcemy tworzyć tą automatyzację, no to stajemy się po części deweloperami, po części użytkownikami produktów, po części stajemy się osobami, które będą miały także wpływ na to, jak ta cała otoczka automatyzacji, bo mówimy automatyzacji, tylko pytanie, co automatyzujemy. Możemy zautomatyzować konkretny proces, możemy diagnostykę zautomatyzować, ale możemy zautomatyzować cały biznes procesowy, gdzie ta część techniczna będzie de facto tylko pewnym elementem wykonania tego procesu. Automatyzacja w całej firmie, to handlowiec być może, już nawet w niektórych firmach to się po części tak dzieje, handlowiec wyklikuje sobie usługę z szablonu, która się automatycznie implementuje na infrastrukturze. Internet, czy tu jeden spodełka, proszę, już pan ma. To trochę tak działa. Z drugiej strony, jeżeli coś, o czym mówiłem w tym roku, czyli same testy funkcjonalne, tak naprawdę troszeczkę troubleshooting, który na tym można by poopierać, wymaga już odpowiedniej wiedzy technicznej, żeby coś takiego zaprogramować, ale jednocześnie wykonanie tego pewnego procesu automatycznego musi zawierać dokładną wiedzę techniczną związaną z tym, jak te wyniki zinterpretować i sprawdzić, czy ten automat rzeczywiście działa tak jak chcemy. Sieci samodiagnozujące się to jest jeszcze troszeczkę moim zdaniem przyszłość. Aplikacje samodiagnozujące się i naprawiające to już nie. Natomiast infrastruktura jest jednak troszeczkę za tym programistycznym świadkiem w tym momencie, bo jakoś ta automatyzacja była najmniej widziana albo z takim największym strachem brana przez inżynierów, ale także menadżerów czy project managerów, bo to jest, mówiłem w tym roku o granicy, którą jest głównie strach, że boimy się jako użytkownicy oddać pewną kontrolę, ale boimy się też jako firmy przekazać kontrolę czemuś, co być może sami napiszemy. To jest taki czynnik, którym jeżeli ja jestem deweloperem i wykonawcą, to nie mam na kogo zwalić umowy serwisowej, bo to jest po mojej stronie. I dla wielu osób jest to strach, który blokuje ich przed wejściem w ogóle w automatyzację, blokuje ich przed wdrożeniem jakichkolwiek automatycznych rzeczy w swoim środowisku, bo musimy wierzyć w swoje umiejętności, ewentualnie w umiejętności swojego zespołu, w umiejętności szukania pomocy na zewnątrz, jeżeli robimy to wcześniej, tworząc pewien system, no to fajnie, jeżeli robimy to na zasadzie, o Jezu, już nic nie działa, nie wiem co zrobić, no to gorzej, ale też musimy umieć wyszukiwać to na zewnątrz. Więc to jest taka bariera pewnego strachu wejścia w tego typu rzeczy. Strachem jest też programowanie, ludzie się boją programować. Jeżeli się już człowiekiem od automatyzacji, szczególnie twórcą, stajemy się deweloperami. I przez ostatnie, no chyba 2 lata, tu już z moim kolegą Robertem Ślaskim, wspominanym w poprzedniej części, Robert zrobił bardzo ciekawą sesję, jak nie zostać bezrobotnym sieciowcem. To było bodajże 3 lata temu, gdzie pokazywał, że odchodzimy od CLI-a i zaczynamy wchodzić w zupełnie inne struktury danych, zaczynamy iść w kierunkach, które tak naprawdę były programistom znane, a nie sieciowcom. Gdzie pojawiły się produkty, bo Git, Jenkins, jakieś takie tego typu podejście, jakieś szablony konfiguracji na Jinjach. Nagle się okazuje, że to staje się chlebem powszednim. Znaczy fajnie łech ta próżność, że fajnie, dobrze widzieliśmy, w którym ten kierunku świat idzie, ale to też pokazuje, że kierunek rozwoju jednak to nie są same systemy GUI. Kiedyś się wydawało, że jedyną możliwą usługą to jest wyklikanie sobie usługi w GUI. Wszedł wielki call manager Ciscowy, wszystko wyszło z CLI-a do wyklikiwania GUI. Ale się okazuje, że nie, że to nawet produkty teraz dużych vendorów mają open source'owe elementy, bo nie ma co wymyślać koła na nowo. A my się teraz musimy tych nowych elementów nauczyć używać od podstaw. Więc jak już stwierdzimy, że chcemy być operatorem czy twórcą tego systemu automatyzacji, to musimy zrozumieć, jakich umiejętności nam brakuje, które musimy podjąć. I to nie jest przeskok cywilizacyjny, że mieliśmy VLANy, a nagle musimy rozciągać sieci i robić VXLANy. To jest tylko technologia. My musimy przejść na troszeczkę inny model myślenia o usłudze wdrażanej w infrastrukturze i o modelu zarządzania tą infrastrukturą, oddania troszeczkę tej naszej łechcącej nas władzy naciśnięcia Enter i nie ma VLANu, na automat, który wykreuje serię VLANów, bo akurat w tym momencie na 10 minut je potrzebuje.
Czyli w zasadzie rzecz biorąc, pewnego rodzaju kompletna zmiana podejścia i myślenia też, nie? To jest tak jak mówisz, troszeczkę przełamanie tego strachu, co ja zresztą sam doświadczam dosyć mocno. Dopiero, że tak powiem, pierwsze kroki stawiam, tak, w tej automatyzacji sieci i widzę, jak jeszcze jest wiele przede mną. Natomiast pojawia się takie właśnie ten element, który pamiętam, odczuwałem dosyć mocno na studiach, kiedy był problem do rozgryzienia i człowiek po prostu siedział nad problemem tak długo, aż go nie rozwiązał. I podobnie jest właśnie w przypadku tej automatyzacji. Znam jakieś podstawy programowania, programuję w C++, znam Pythona, którego również nauczyłem w ostatnich latach, nie w jakimś super stopniu, ale jednak. No i teraz, kiedy zaczynam właśnie ugryzać jakby te tematy związane z automatyzacją już samej sieci, no to non-stop człowiek staje przed jakimiś wyzwaniami, tak? To musi rozgryźć, jak działają API na różnych urządzeniach, różne rodzaje struktur danych i tak dalej, nie? Różne rodzaje usług, które nas wspomagają w tym całym programowaniu i automatyzacji, właśnie wspomniałem wcześniej Jenkins, Ansible i tak dalej, więc to jest właśnie, mi się wydaje, też kwestia poszukiwania odpowiednich rozwiązań do odpowiednich problemów, które się pojawiają po prostu w toku naszej nauki czy w toku naszej pracy. Problem, jaki ja dostrzegam, jest taki, że jeżeli ktoś nie ma tego typu wyzwań w pracy, tak, no to samemu już uczenie się tego typu rzeczy, samemu labowanie tego typu rzeczy bez zaaplikowania tego w rzeczywistym świecie, w rzeczywistej sieci, może być często demotywujące. I ja bym tutaj dostrzegał problem związany również z tym, że często firmy również potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby się zaadaptować właśnie do tych zmian, które teraz w sieciach mają miejsce, ponieważ wszystkie firmy już raczej dawno się przyzwyczają do tego, że jeśli potrzebują wirtualną maszynę, albo nawet po prostu serwer, dla nich to jest serwer, to sysadmini po prostu wirtualną maszynę stawiają od tak, nie? Natomiast jeśli chodzi jeszcze właśnie o te sieci, to biznes jednak jest już przyzwyczajony do tego, że to trwa. I to nie tylko jeśli chodzi o samą konfigurację, ale również takie inne czynniki, jak na przykład dostarczanie circuitów do lokalizacji i tak dalej. To po prostu trwa. Pewne rzeczy się nie da przyspieszyć. Więc bardzo często, kiedy wychodzimy z chęcią nawet zautomatyzowania pewnych rzeczy i przyspieszenia, możemy również napotykać przeszkody właśnie typu biznes będący sceptyczny wobec takiego podejścia, bo nie widzą po prostu zysku z tego, że cokolwiek im przyspieszymy. Zgadzasz się ze mną, czy nie za bardzo? Bo tak widzę, troszeczkę kręcisz głową.
Trochę po części, bo to bardzo zależy od biznesu i jego specyfiki. A to, że możesz coś szybko stworzyć, to nie znaczy, że powinieneś to robić szybko. To, że możesz wyklikać usługę na zasadzie GUI 3 kliknięcia, to nie znaczy, że będzie to usługa dla ciebie bezpieczna. Pracowałem przez wiele lat w Verifonie, gdzie oczywiście mogłeś sobie wykreować skrypty maszyny wirtualne, natomiast sam pewien proces dojścia do hardeningu tego systemu operacyjnego, który potem tam szedł, procesów wymiany informacji pomiędzy konkretnymi komponentami, to była platforma oparta o PCI, gdzie przetwarzane były dane płatnicze i były konkretne wymogi, też blokowały tą automatyzację, bo nie było możliwości stworzenia na niej takiej w pełni przejrzystej dla audytora zasady rozliczalności i trakowania tego wszystkiego. Więc to nie jest tylko tak, że musisz mieć to środowisko, musisz mieć możliwość zaimplementowania tych wszystkich rozwiązań zgodnie z logiką biznesową. Chmura publiczna spowodowała to, że my przestaliśmy troszeczkę zauważać infrastrukturę, bo zauważamy, że dopiero ten serwer z wirtualnym systemem. Wiemy, że możemy sobie instancję stworzyć w kilka sekund, tak naprawdę jak stworzymy template, to jest 3 kliknięcia, bo jedna pojęcie, tak naprawdę możemy jednym poleceniem CLI-a sobie ją odpalić. Super, wszystko fajnie, system autoskalowalny to też jest bardzo, bardzo w ogóle ciekawa działka. Sieć może nie tyle została zapomniana, co została sprowadzona do takiej pewnej warstwy usługowej, dopóki nie wchodzimy w rzeczy związane z pewnym bezpieczeństwem na przykład. Już tutaj systemy, oczywiście firewall, także możemy programować, możemy je rozciągać, zrobić z nich systemy rozproszone i automatyzować procesy na nich, ale musimy też patrzeć na to przez pryzmat, czy biznes bądź firmy, które audytują ten biznes, będą w stanie zrozumieć, co tam się robi. Jeżeli przyjdzie audytor i on, to jest śmiech przez łzy trochę, ale jeżeli kilka lat temu miałem spotkanie z audytorem i audytor mi na siłę wmawia, że jedyną bezpieczną formą separacji ruchu to jest kabel per VLAN, no to bo pan ma na kartce napisane separacja ruchu, prawda? No przychodzi audytor, który nie rozumie różnych poziomów tej separacji. Tak samo wchodząc w, bo wspomniałeś tutaj tak naprawdę produkty open source'owe, które gdzieś tam są. Natomiast to znowu to jest powrót do tego pierwszego pytania, co my chcemy, jak głęboko w tą automatyzację wchodzić, bo okej, jest Ansible, jest Jenkins, super fajnie, możesz pisać sobie własne pluginy do Ansible'a czy Jenkinsa. Sam jestem deweloperem pluginów do Ansible'a. To uważam to fajnie, jako człowiek, który nie jest deweloperem, ma swoich kilka tysięcy linii kodu w bardzo dużym projekcie wykorzystywanym komercyjnie na całym świecie. Jestem opiekunem kilku modów, a no to będę dla ciekawości, to jest Dockera, Docker Swarma, a nie w ogóle związanego stricte z sieciami, bo akurat ja miałem taką potrzebę, bo mi tego było brak. Natomiast super fajnie, możesz wchodzić na ten pewien poziom niskiej abstrakcji, gdzie rzeczywiście patrzysz, czy dostajesz odpowiedni VLAN, odpowiednie dane, schodzisz może jeszcze niżej. Mogę sobie wyobrazić automat, który będzie ci kapturował cztery rameczki, patrzył, co się zmienia, czy ten flow danych jest taki, jak oczekuje twój biznes, prawda? Spoko. Tylko pytanie, czy wszyscy będziemy schodzić na tak niski poziom? Bo jednocześnie automatyzacją jest choćby Cisco'owe SDA, to są wszystkiego rodzaju systemy do prowizjonowania usług, w którym my mamy szablony usług i automat po prostu konfiguruje zadane parametry, ale ty jesteś inżynierem, który ma określić te parametry, który wie, jaką na przykład zakres puli musi VLANów wrzucić w template'kę, żeby dostać 100 VLANów robiących mojego konkretną usługę, ale nie musi być już deweloperem schodzącym niżej. Więc to też jest trochę ważne, żeby sobie określić, jak bardzo my chcemy wchodzić w pewnego rodzaju rozwiązania. Ja nie zaprogramuję nic do kernela Linuxa. No, moje programowanie w C nie jest tak dobre, jest, powiedziałbym, bardzo daleko od poziomu pisania nawet prostej łatki na kernela, ale jest wystarczające, żeby fragmenty kodu, które czasami zdarzało mi się patrzeć, żeby zrozumieć. Super fajnie. Moje umiejętności programowania, jestem deweloperem Pythona, nie potrafię robić bardzo skomplikowanych struktur, wręcz mnie w Pythonie, co wiele osób uważa za jego wielką wartość, wszystkie regex, psy, prawda, i tak dalej, parsowanie. No powiem, że ja muszę usiąść sobie to rozpisać, bo dla mnie czasami takie jest skomplikowane. Wolę napisać kilka linii kodu, a potem zapytać się, czy kogoś, jak to można usprawnić. Ale nie mam problemu z napisaniem wszelkiego rodzaju rzeczy, które po REST API działają, zbierają te dane, wymieniają się z zewnętrznymi systemami i stąd na przykład potrafiłem napisać moduł Swarma, w którym tak naprawdę były przy code review, które były robione przez osoby z Red Hata, tak naprawdę nie była poprawiana logika samego kodu, tylko pewne rzeczy, których ja nie znam, bo nie programuję na co się w Pythonie, jak na przykład bezpiecznie zadeklarować konkretny typ zmienny, żeby on ci się nie zmienił w trakcie wykonywania programu, bo ci się może wszystko rozjechać. To do tego się tak naprawdę sprowadzało. Więc jeżeli już wiemy, że chcemy wchodzić w tą automatyzację i dowiemy się, sami sobie odpowiemy na pytanie, jak głęboko, to będziemy wiedzieli, które narzędzia chcemy wykorzystać, bo możemy być bardzo zaawansowanym, dobrym użytkownikiem gotowych narzędzi, a nie musimy ich dalej tworzyć, ale z drugiej strony możemy mieć większy fan stworzenia tych narzędzi i oddawania ich potem komuś do pracy, czy to robić wewnętrznie w firmie, nawet sprzedawać, czy zasilać community swoim kodem i zczerpać z tego o wiele większy fan, więc ta automatyzacja ma naprawdę bardzo szerokie pole do popisu ci daje.
Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś odnośnie tego, że to, co tworzysz w zasadzie nie musi być idealne, wystarczy po prostu, że stoi za tym jakaś przemyślana logika działania, a sam kod zawsze może być dopracowany przez kogoś innego, także nawet nie chodzi o to, żeby to być perfekcyjnym w egzekwowaniu tego. Community dookoła tego, że jest na tyle, mi się wydaje, szerokie w tym momencie, że to jakby samo siebie też napędza w pewnym sensie, nie?
Bądźmy ekspertami w tym, czym jesteśmy. Ja jestem ekspertem od sieci, który jakimś cudem potrafi programować w kilku językach i stara się te skille gdzieś tam rozwiązywać, ale nie jestem ekspertem w programowaniu w Pythonie. Natomiast ekspert od programowania w Pythonie, on nie zrozumie, co ja mówię na temat ramek ethernetowych, ale wspólnie, jeżeli ustalimy wspólny język, ja liznę trochę jego wiedzy, on liznie mojej, to jesteśmy w stanie współpracować. On mi pokaże, jak pewne rzeczy robić na poziomie zarządzania kodem wielkimi projektami. Ja się na przykład nie ukrywam, ja się bardzo dobrze, może nie bardzo dobrze, ale się nauczyłem bardzo fajnie obsługiwać Gita i tych wszystkich tak naprawdę możliwości, które Git daje dopiero wtedy, kiedy zacząłem pracować nad kodem Ansible'a. Bo dla mnie oczywiście był fajny Git, miałem swoje instancje, potrafiłem zrobić jakieś tam branche do tego, choć może nie do końca widziałem, rozumiałem ideę, ale nie miałem miałem do tknięcia z zastosowaniem się tego i się nagle okazało, że dopiero praca przy dużym projekcie pozwoliła mi nauczyć się pewnej konstrukcji komend na pamięć, ale jednocześnie zrozumieć pewne dodatkowe funkcjonalności, które są, jak wygląda w ogóle cały proces review merge'owania, jak i czym w ogóle, jak fajnie się różne produkty GitHub od GitLab od siebie. Ale to trzeba liznąć. Tak samo osoby, z którymi zdarzyło mi się współpracować, które były programistami, one rozumieją, no connect, no to mam otwartą sesję. Często nie rozumieją, co się dzieje pod spodem. Ale jeżeli mają zrobić review jakikolwiek twojego kodu, to one muszą troszeczkę zrozumieć, co ty chciałeś osiągnąć, a nie tylko w jaki sposób ten kod jest napisany. I możecie się zacząć wymieniać wiedzą. Że zaczynasz się z drugą osobą wymieniać wiedzą, to zyskują obie strony. I to jest pewien taki fajny myk, który automatyzacja zmusza do łączenia ze sobą ludzi z różnych działów kompetencyjnych. Zresztą nawet dzisiaj na sesji wspominałem, jeżeli automatyzujesz pewien proces w sieci, ty musisz dotknąć swojego systemowca czy swojego administratora storage'ów, dlatego że sieć nie widzi, nie widzi za, w takiej próżni, w przestrzeni, gdzie jest sama sobie tworem. Sieć jest warstwą transportową dla innych usług. Ja uważam, że bez sieci cała informatyka była tak o kant dupy potłuc i by nie istniała, bo by nie było tych danych do przenoszenia, ale gdyby nie było tych innych danych, to sieć nie miałaby żadnego sensu w istnieniu, bo istniałaby sama dla siebie. A puszczanie pinga z punktu A do punktu B jest fajne, ale tak mniej więcej do 30 sekund, jak już ci się nudzi.
Tak, zdecydowanie. Chciałbym jeszcze troszeczkę tutaj nadbudować tą wypowiedź o ten wątek, który wcześniej poruszyłeś, czyli to, że w tym powiedzmy świecie sieci przyszłości znajdzie się miejsce zarówno dla osób, które chcą zejść niżej, budować różnego rodzaju moduły, jak i również dla tych osób, które chcą po prostu korzystać z tego, co już zostało stworzone, nie? I to, co się pokazywałeś chociażby na twojej prelekcji w związku z używaniem robota. No, w zasadzie osoba nietechniczna jest w stanie zrozumieć kod, który tam zaprezentowałeś, nie? I teraz w zasadzie musimy, ja tak przynajmniej to postrzegam, jako sieciowcy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak głęboko chcemy zejść z rozpoznaniem tego, czy mamy w zasadzie taką potrzebę, a jeżeli nie mamy takiej potrzeby, to czy mamy taką chęć, nie? Bo na koniec dnia to wszystko wynika z jakiejś tam wewnętrznej, mi się wydaje, chęci rozwoju samego siebie. Zrozumienia tego, że ta branża podąża w pewnym kierunku, jest to jakby nieuniknione i to, czy my się zaadaptujemy, no to już zależy tylko i wyłącznie od nas. I to chyba nawet ty się powiedziałeś na twojej prelekcji, co mi się bardzo spodobało, że mamy do wyboru zostać programującymi sieciowcami albo bezrobotnymi sieciowcami, tak?
To akurat Robert Ślaski właśnie 3 lata temu, jak nie zostać bezrobotnym sieciowcem, to powiedział, albo odejdziemy od CLI-a i zaczniemy programować naszą infrastrukturę, jakkolwiek by ta forma programowania się nie odbywała, bo my trochę programujemy teraz jeszcze procesy konfiguracyjne, a nie programujemy samą sieć. To też trzeba rozróżnić tego typu tak naprawdę pewną granicę. Natomiast tak, my musimy zacząć jako sieciowcy myśleć innymi kategoriami niż myśleliśmy dotychczas. Aplikacja będzie wymuszała pewne rzeczy na sieci w sposób aplikacyjny. My musimy się do tego dostosować, ale musimy też rozumieć, jak ta aplikacja będzie chciała z naszą siecią rozmawiać i ją reprogramować. To oczywiście w dużej mierze często jest jeszcze abstrakcja. Aplikacja, która będzie ci, bo możemy sobie wyobrazić bo są oczywiście protokoły RSVP, są protokoły alokacji pasma w sieciach. Możemy powiedzieć, że aplikacja w jakiś sposób mogłaby wysłać do systemu zarządzającego, prawda, informacje pod tytułem, potrzebuje 2 megabity ruchu i ten system zarządzający zaalokuje konkretny kanał. Ale jeszcze nie jesteśmy sobie trochę często w stanie wyobrazić, że ta aplikacja mogłaby to robić bezpośrednio na poziomie pewnego automatu, który zapewnia zestawienie tej aplikacji, wykonanie, zniszczenie i zwrócenie zasobów, że to tak naprawdę jest w jednym całym ciągłym takim procesie zwanym powszechnie automatyzacją. Bo znaczy automatyzacja to w ogóle jest taki wielki worek moim zdaniem. My często podciągamy pod automatyzację coś, co jest tylko takim zwykłym scriptingiem, a nie podciągamy pod automatyzację coś, co zahacza o biznes. Na koniec, ja zawsze to na swoich slajdach, na swoich prezentacjach zaznaczam, automatyzacja nie ma sensu, dopóki biznes tego nie korzysta. Biznes będzie korzystał do tego, żeby być przed konkurencją, żeby zarobić więcej pieniędzy albo mniej pieniędzy wprowadzić w utrzymanie. To jest coś, co ja trochę brutalnie powiedziałem dzisiaj na sesji, że rzeczywiście wprowadzenie wszelkiego rodzaju automatyzacji ma między innymi na celu oszczędności. Więc teraz mamy do wyboru, albo będziemy rzeczywiście bezrobotnym sieciowcem, bo nie będziemy się w stanie rozwinąć i będziemy czekali na swoje nowe, dobre czasy jak programiści COBOL-a w obecnym wydaniu. Jeżeli ktoś umie programować w COBOL-u, dajcie znać, Deloitte Canada szuka dużo osób. I to nie, ale to po prostu nie ma tych ludzi. Ci ludzie są na tyle starej daty, że są na emeryturze a się okazuje, że takie tego typu systemy są. Więc możemy zostać tym dinozaurem, czekać na swoje czasy, kiedy konfte, villain name będzie, wiesz, bardzo pożądaną umiejętnością i zrozumienie czegoś takiego. Albo możemy trzymać sobie tę umiejętność i razem z duchem czasu szukać tych nowych niż, gdzie będziemy się specjalizowali, bo i tak jako, znaczy każdy inżynier informatyki, jeżeli się nie rozwija, to się cofa. Jeżeli się rozwija, to może stoi w miejscu z punktu widzenia postępu technologii, albo ją zaczyna wyprzedzać, zdobywa nową wiedzę i wtedy jest na najlepszej drodze. Jedno z tych dróg jest właśnie kwestia poznawania się z automatyzacją i rozwoju samego zawodowego, nauka programowania, zrozumienie tego programistycznego podejścia do infrastruktury.
Co też w sumie nie pojawiło się znikąd. W ostatnich latach ja tak osobiście dostrzegam właśnie bardzo dużą dynamikę w tym, jak w ogóle sieci komputerowe są postrzegane i co też się oczekuje w ogóle od sieciowców. Już te czasy, kiedy właśnie się oczekiwało tylko umiejętności pracowania w CLI, mamy dawno za sobą. Kręci się teraz obecnie wszystko dookoła application centric powszechnego. Produkty typu Cisco ACI nie pojawiają się znikąd, tylko jakby są właśnie odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie rynku, tak? I mam właśnie wrażenie, że dopiero w ostatnich latach do nas jako do sieciowców zaczęło powoli docierać to, że my tak naprawdę nie jesteśmy po to, żeby te pudełka konfigurować, tylko żeby na koniec dnia, tak jak wspomniałeś, zaspokajać pewne potrzeby biznesowe, prawda?
Tu się zgodzę, czy dotarło dopiero teraz, czy może to był taki opór przed zmianami, to jest troszeczkę i troszeczkę inna sprawa. To też troszeczkę wynikało z tego, jakie produkty były dostępne na rynku, co było możliwe, bo nie mogliśmy mówić o tym, że mogliśmy bardzo dużo rzeczy zautomatyzować, jeżeli wendorzy dostarczali nam tylko CLI. Oczywiście pracowanie CLI to jest najgorsze, co może być tego outputu, który wyskakuje, ale to się robi. No, większość modułów niestety teraz tak też wygląda. Okej, ale jest to jest doable, to jesteśmy w stanie to zrobić jak trzeba. Natomiast nie było tego troszeczkę wsparcia, być może takiego jak od strony vendorów, jakbyśmy tego chcieli. Ten TCL, który był wbudowany gdzieś w środek ciskowych urządzeń, no to jednak to była bardzo ograniczona rzecz. Mogliśmy budować jakieś własne narzędzia, gdzieś powstawały całe narzędzia, które miały możliwość zbierania pewnych rzeczy, ale bardzo prosta czynność automatyzacyjna to jest zbieranie konfiguracji i robienie porównań konfiguracji. Ja nie przychodzi mi teraz do głowy żadna platforma sprzętu sieciowego typu switcher, routery, które na sama z siebie będzie wysyłała kopię swojej konfiguracji na przykład do centralnego logera, bo coś zaszło wewnątrz niej. To zawsze jest ewentualnie trap pod tytułem configuration change i zewnętrzny system zaczyna odpytywać. A kiedy mówimy już o systemach, które mają ci nadzorować, mają być automatem sprawdzającym, co się dzieje, to jeżeli sama sieć się rekonfiguruje, to element tej sieci pod tytułem urządzenie sieciowe samo z siebie powinno informować w pewien sposób, czy ta jaka konfiguracja, rekonfiguracja nastała, ewentualnie samo już wysyłać tego diffa, żeby też nie obrabiać wielkiego stosu danych w centralnych systemach, które tą automatyzacją będą zarządzały. Więc to nie jest problem tylko tak jednego wiaderka, które gdzieś tam sobie stało z boku i nie chciało się rozlać, zrobić wielkiej kałuży i ślizgawki, żebyśmy się wszyscy pobawili w zimę. To był trochę większy problem, który musiał tak naprawdę też przejść przez vendorów, być ta potrzeba biznesowa. Być może byliśmy na takim etapie, że bardziej te technologie sieciowe były wcześniej potrzebne, bardziej był ten MPLS, zdjęcie tego tak naprawdę transportu z IP było gdzieś potrzebne i przyspieszenie najpierw, a nie te kwestie automatyzacyjne. Choć jak widać przy tym, jak wyglądają wyniki poleceń choćby w sieciach SP pewnych rzeczy, no to musimy mieć systemy, które korelują, monitorują, gdzie te etykiety potrafią mieć wielkie cyfry i bądź to człowieku mądry, więc koreluj trzy rzeczy ze sobą.
No, ale tą twoją wypowiedź bym generalnie skonkludował tak, że jest to pewna naturalna kolej rzeczy, tak? Pewne rzeczy musiały wcześniej zaistnieć, żebyśmy znaleźli się w tym miejscu, w którym obecnie jesteśmy, nie? Dobrze, jeśli chodzi o ten wątek dotyczący automatyzacji, to będziemy powoli zmierzali ku jego zakończeniu. Dodałbym tutaj tylko z mojej strony, że dobrze pokazuje kierunek, w którym obecnie zmierzamy, chociażby to, co obecnie robi Cisco w swoim portfolio certyfikacyjnym. To, że powstała osobna ścieżka devnetowa, no to nie jest przypadek. Także jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania dotyczące właśnie ścieżki devnetowej, to zachęcam do zostawienia komentarza na stronie tego odcinka, link pod spodem. Natomiast chciałbym jeszcze troszeczkę ten temat automatyzacji wpleść w ostatni wątek, który chciałem poruszyć w tej rozmowie. Jest to jedna z kompetencji, które jak zakładam, wnosisz w ramach współpracy, którą obecnie nawiązałeś z Maciejem Leluszem i z Piotrem Jabłońskim w ramach Inleo. Czy mógłbyś troszeczkę więcej powiedzieć na temat tej współpracy? Dla mnie osobiście jest to dosyć intrygujące, bo ja zawsze Macieja Lelusza postrzegałem jako taką właśnie osobę, która prowadzi tą swoją działalność. Inleo stojące w opozycji właśnie troszeczkę do integratorów większego rozmiaru, bardzo mocno zajmujący się właśnie na przykład tematem konteneryzacji. Gdzieś to się właśnie zawsze przewijało w tle. No aż tu nagle dwie tak mi osobiście znane osoby jak ty i Piotr Jabłoński okazuje się, że właśnie dołączają do Macieja w ramach Inleo. Co tu się dzieje?
Dołączamy, ale też dzieje się bardzo fajna historia, która... Znaczy, to jest historia, którą Maciek mnie zaskoczył, bo ja wiedziałem, że Maciek prowadzi swoje firmy, wiedziałem Maciek co robi. Te kontenery, zresztą on też przekazywał swoją wiedzę, kiedy ja się wtedy zacząłem w te konteneryzacje wchodzić i gdzieś na tym poletku działać. Natomiast co dla mnie było zaskoczeniem, to był model, w którym Maciek prowadzi swoją firmę. Model, którym przede wszystkim to nie jest, jest w sprzeczności do tego, co dzieje się nie tylko na rynku polskim wśród integratorów, to jest często agresywne podbieranie sobie klientów, agresywna walka o tego klienta, która kończy się niesnaskami, czasem wyniszczeniem siebie nawzajem, niekoniecznie z zyskiem dla klienta końcowego. I model działania Maćka, w którym on zebrał bardzo fajną grupę osób od sieci, trochę od bezpieczeństwa, bardzo dużo rzeczy serwerowo, wirtualizacyjno-systemowych osób, bo to on jest mistrzem z peleryną z tej działki, więc tutaj zaczął w tą stronę budować, natomiast też wiedział, że siedząc w IT no nie może mieć klapek na oczy pod tytułem tylko same systemy kontenery, bo te systemy kontenery gdzieś się rozlewają na resztę infrastruktury. Więc nadarzyła się okazja, żebyśmy spróbowali robić coś wspólnie w tym modelu maczkowym firmy, gdzie jest masa osób, która współtworzy markę, ale na zasadzie współpracy z nią. I to też jest kwestia tego zrozumienia, bo my, ja i Maciej mamy, i Piotrek Jabłoński mamy w sobie niejako dwie marki, bo mamy markę swojego nazwiska, którą chcemy rozwijać i chronić. Chronić w ten sposób, że nie chcemy, żeby ktoś oczywiście robił nam czarny PR, ale chronić także jakością naszych usług, które robimy. Ale z drugiej strony mamy marki związane z pewnymi projektami biznesowymi, które dziś zaczęły kiełkować. Moja marka IT Playground jako taka troszeczkę wyszła z formy zabawowej, ale że się przyjęła na rynku i ludzie rozpoznają po kilku latach działalności tą nazwę, no, na nas została. Maciek jako Inleo także jest robiony i te nazwy brandowe otwierają troszeczkę inne drzwi na innym poziomie dojścia do biznesu, do osób decyzyjnych niż marki samego nazwiska. Z Maćkiem znamy się od lat i powstała ciekawa nisza możliwości wspólnego stworzenia, rozszerzenia brandu Inleo bez niszczenia naszych osobistych brandów czy naszych brandów biznesowych, w których działamy. Dołożenia pewnych kompetencji i przebicia szklanego sufitu, których jednoosobowa działalność gospodarcza na rynku IT nie jest w stanie przeskoczyć, dając tym samym możliwość naszym obecnym, przyszłym klientom potencjalnym skorzystania z wiedzy ekspertów z bardzo wielu dziedzin, którzy przede wszystkim są w stanie ze sobą bardzo płynnie współpracować pod względem konkretnych projektów, którzy nie są bardzo wąskimi specjalistami, patrz programista Cobola, który tak naprawdę okej, umie programować, ale pytanie, czy rozumie kontenery, bo Piotra Jabłońskiego, historia przez Cisco, VMware i teraz do dalszych projektów, między innymi w ramach Inleo. Moja historia zaczynająca się od operatora przez potem największego integratora w Polsce, jeden z największych, przez wielką międzynarodową korporację na projekty, które mają także mi sprawiać dużo rozwoju zawodowego i fanu. Historia Maćka, który zbudował firmę, w której on wyrósł na mistrza z peleryną, właśnie dotyczącego kontenerów docenianego na całym świecie, skupiającego osoby jemu podobne działające w podobnych działkach, daje nam możliwość po pierwsze, a znamy się też prywatnie, więc wymiany wiedzy i takiego bezkorporacyjnego powiedzenia sobie czasami słów, które mają nam być przykre, ale nam pomóc, ale z drugiej strony powiedzenia naszym klientom, hej, zobaczcie, możecie dostać trzech muszkieterów i jeszcze czwartego w pakiecie, jeżeli potrzebujecie do innych rzeczy, bez tak naprawdę konkurowania z tymi, którzy dostarczają wam sprzęt, czy dostarczają wam inne rzeczy, bo my możemy z nimi współpracować. My możemy pokryć pewne kompetencje, które być może mamy lepsze, możemy pokryć pewne kompetencje, czy podejść do pewnych tematów w sposób niestandardowy, nieszablonowy, niekorporacyjny, z czym wielkie firmy mogą mieć problem z wyjściem, albo możemy tobie pomóc jako tej firmie końcowej zobaczyć, czy to, co jesteś, co wymyśliłeś, albo co ktoś ci proponuje, to jest być może jest coś lepszego. Spróbujmy zobaczyć, bo to ty masz być zadowolony kliencie na koniec. A nie tylko my na zasadzie, kolejny projekt do portfolio, idziemy dalej, szukamy kolejnych. To jest trochę też kwestia ludzi, którzy mają inną perspektywę biznesową niż jeszcze to, co było te 7-10 lat temu. Moje spojrzenie na biznes i świadczenie usług się też bardzo zmieniło. Ja byłem tym takim troszeczkę spranym korpolutkiem, który uważał, że tylko duże firmy integratorskie, duzi tak naprawdę gracze są w stanie robić ciekawe rzeczy. Nie, bo rzeczywiście kiedyś integratorzy mieli tylko dostęp do pewnego rodzaju wiedzy tajemnej. Teraz po pierwsze nie mamy dostępu większość osób ma jakiś tam dostęp do wiedzy tajemnej, wymusił na to rynek. To, co kiedyś można było powiedzieć, było tajemną dokumentacją VMware'a, Cisco, Junipera, teraz staje się wiedzą powszechną, bo i narzędzia choćby reverse engineeringu są bardzo dobrze zrobione. Można poczytać, jak pewne rzeczy działają, a niekoniecznie pytać się kolegi u wielkiego vendora, czy mógłby sięgnąć coś do tajemnej i jego dokumentacji i być może półgębkiem powiedzieć, jeżeli mu polityka pozwala. Te czasy minęły. Teraz okazuje się, że oczywiście my jesteśmy tam ekspertami w swoich działkach, ale wyróżnia nas także pewien ten bardzo otwarty umysł w podejściu do tych projektów i nie banie się ryzyka spróbowania zaproponowania czegoś, co nie jest szablonowe. Jeżeli zaczynamy myśleć nieszablonowo, zaczynamy naszym klientom dostarczać pewną wartość, która nie jest projekt sieci 10 serwerów sztuk 1, poproszę, albo 2, bo chcemy DR-a jeszcze zrobić. Nie, to nie na to, nie na tym polega, bo te pieniądze, które często poszłyby w DR-a takiego samego, można o wiele ciekawiej klient może wydać, dostarczając zupełnie inne wartości sobie. Więc połączyliśmy nasze siły. Jest to dla wszystkich nas też te pewnego rodzaju ciekawe biznesowe doświadczenie. Na razie widzę, że jest odbierana bardzo fajnie, bo ludzie z tą magią nazwiska naszego chcą współpracować, ale kupują, w cudzysłowie i dosłownie kupują model, w którym my chcemy im dać nie produkt zapakowany w ładne pudełko ze wstążką, ale chcemy dać im naszą wiedzę, bo edukacja jest nieodłącznym elementem świadczenia tych projektów, w szczególności, że w ramach Inleo czy w ramach naszych działań praktycznie nie ma potem utrzymania. To klient musi sam utrzymywać, czy już jeżeli bardzo sobie życzy na poziomie vendorów, którzy mu dostarczyli tam integrator, to dostarczyli sprzęt, ale my wychodzimy z założenia, że klient musi chcieć się też uczyć tego, żeby on samemu się rozwijać. Bo posiadanie wiedzy tajemnej czy wiedzy eksperckiej jest niczym, jeżeli nie potrafimy tego wykorzystać. A ja wolę się dzielić swoją wiedzą, żeby te nowe osoby pchały mnie do tego, żebym ja się dalej rozwijał, a nie osiadał na laurach. To jest takiego obopólny tak naprawdę korzyść. No więc w ten sposób, nie niszcząc naszych marek jakichkolwiek, postanowiliśmy, znaleźliśmy tą, która może najwięcej dać i zapraszamy do kontaktu tak naprawdę wszystkie duże, średnie, mniejsze firmy, które borykają się z pewnymi problemami. Bardzo często inżynier, bo twoi słuchacze w dużej mierze mogą być dziś na początkach drogi swojej zawodowej. taki inżynier pozorom może mieć w małej, średniej firmie, nawet dużej firmie, dość duże pole do zmienienia tego, jak ta firma działa. Bo z jednej strony on myśli jeszcze też nie szablonowo często. Nie ma tych utartych schematów, rytuałów, że to musi przyjść taką ścieżkę akceptacji, to musi być tak zrobione, że tak na pewno to trzeba wstawić 3 firewalle, prawda, w takiej kolejności, żeby siebie nawzajem monitorowały. To są takie pewne zboczenia korporacyjne, które siedząc w dużych firmach człowiek nabywa. Natomiast taka osoba widząc pewne rzeczy może też otwierać firmom oczy pod tytułem: ja się bardzo cieszę, że jest Attendo, ja się cieszę, że jest Infradata, ja się cieszę, naprawdę mam kolegów w tych firmach i bardzo mam nadzieję, że będą mieli także pracę i nie chodzi o to, że my chcemy nagle zrobić wielkiego integratora, ale ci młodzi ludzie mogą pokazać w swoich firmach, że jest też taka to wyjście z puszki i w tematach, które nie są bardzo vendor locking, nie są w tematach pod tym sprzedajmy wielkie rozwiązanie Cisco, to właśnie my, nie myślący tak szablonowo, możemy pokazać właśnie pod tym: ej, słuchajcie, weźcie tego Jenkinsa, weźcie tego Ansibla, zobaczcie, my tutaj mamy programistów, jesteśmy w stanie doprogramować, a wy w międzyczasie douczycie swój zespół programistyczny, jak dobrać się do tych narzędzi. Hej, zobaczcie, Cisco używa także z tych robot frameworków do robienia testów funkcjonalnych, a teraz zobaczcie, jakie wy macie problemy, musicie na nie szybko reagować. Więc jest to właśnie ta po części nisza, którą ci duży integratorzy niekoniecznie pokrywają, a w którym chyba nasza trójka ma w tym momencie największą zabawę, trzeba też powiedzieć, bo dla nas jest bardzo dobrym fanem robienie tego typu projektów, a jak nie ma fanów, to nie ma dobrej roboty.
Po tym, co powiedziałeś, takim przychodzi na myśl coś, co kiedyś powiedział chyba Michał Szafrański, że można być małym, a nadal robić wielkie rzeczy, nie? Także niekoniecznie musimy być częścią jakiejś wielkiej korporacji, żeby robić naprawdę właśnie fajne projekty, wielkie projekty, które na dodatek właśnie dają nam dosyć sporo radości z tego, nie? I dla mnie jest to właśnie dosyć taka cenna lekcja, żeby również szukać możliwości współpracy z innymi ludźmi, tak, z naszej branży. Dużo osób, mam takie wrażenie, że się zamyka w tym takim swoim, w takiej swojej złotej klatce jakby, tak? Mają bardzo... Tak, 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 właśnie na zasadzie mam CCI i jestem Bogiem, nie? A mimo wszystko każdy z nas ma na swój sposób pewne unikalne kompetencje, które bardzo często można w pewien ciekawy sposób, tak jak ty to opisałeś, połączyć. Także ja bym też troszeczkę może apelował właśnie do osób, żeby szukały...
Wyjdźcie ze strefy komfortu, to naprawdę pomaga. Siedzenie na ciepłej korporacyjnej posadce jest bardzo fajne, ale na dłuższą metę nie daje tego fanu.
Tak, a chyba o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby zakończyć tą rozmowę właśnie tego typu konkluzją. Jakkolwiek coachingowo by to nie zabrzmiało, to jednak wychodzenie ze strefy komfortu jest tym, do czego się na co dzień ta nasza robota sprowadza. No chyba, że chcemy zostać bezrobotnymi sieciowcami. Moim waszym gościem był Piotr Wojciechowski. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci za czas poświęcony na wysłanie naszej rozmowy i już teraz zapraszam cię do kolejnego wywiadu, tym razem z Sebastianem Pasternackim z Amazon Web Services, z którym porozmawiałem m.in. o tym, jak pokonać opór przed zmianą, chociażby pracy. Odcinek ten ukaże się już wkrótce, także zachęcam do subskrybowania i przy okazji do oceny naszego podcastu w iTunes. Możesz nam w ten sposób pomóc w dotarciu do kolejnych słuchaczy. Z góry dziękuję. Na zakończenie jeszcze dodam, że dla mnie osobiście idealnym podsumowaniem rozmowy z Piotrem jest jego wypowiedź, że jak nie ma fanu, to nie ma dobrej roboty. Zachęcam tym samym do nieustannego poszukiwania zawodowych wyzwań. Natomiast jeżeli gdzieś po drodze zaniknął twój zapał i motywacja do dalszego rozwoju jako sieciowiec, to pamiętaj, że to co robisz jest bardzo istotne. Jak to powiedział Piotr, bez sieci całą informatykę było kant dupy potłuc. Na zakończenie zapraszam cię do wyrażenia twojej opinii i do dyskusji na stronie tego odcinka, czyli www.nastykusieci.pl/019. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć! Podoba ci się to, co tworzymy? Wesprzyj nas na patronite.pl/nastykusieci.